Porannym gościem Radia Doksa jest poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień
Panie
dobry.
Pośle, po targach senioralnych, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu, teraz przyszedł czas na tranzytowe miejsca pracy, czyli dalej tematyka senioralna, bardzo modna, o której coraz głośniej jest. No i tym razem właśnie konferencja organizowana przez TSKN, poświęcona właśnie tranzytowym miejscom pracy, bo to projekt, który jest przez Was realizowany, ale tak dla uściślenia i dla wyjaśnienia naszym słuchaczom, którym kompletnie nic nie mówi hasło tranzytowych miejsc pracy, to może najpierw od tego zacznijmy.
Pani redaktor, ja myślę, że w momencie, kiedy ten wniosek był przygotowany, była podobna sytuacja z urzędnikami. Nie każdy zrozumiał, co to znaczy tranzytowe miejsca pracy. A to dlatego, że tranzytowe miejsca pracy to jest pewien projekt, który, no powiedziałbym, zasięgnęliśmy, zapożyczyliśmy sobie od naszych partnerów austriackich, czyli utworzenia miejsc pracy, które są jako stałe, ale zmieniają się pracownicy, prawda? Naszym celem było przygotowanie właśnie takich tranzytowych miejsc pracy po to, aby wyszkolić animatorów osób starszych. Czyli szkolimy osoby nieaktywne, powodując, że tworzą w ten sposób swoje miejsca pracy, a dwa, szkoląc animatorów osób starszych, dajemy także wykwalifikowane kadry do tego, że mogą zajmować się osobami starszymi, organizować im pewnego rodzaju zajęcia kulturalne, rozrywkowe, każde, na które jest ze strony osób starszych zapotrzebowanie. Ten projekt, no myślę, że był projektem bardzo ciekawym.
No właśnie, bo mówi Pan, był projektem, bowiem tak, te szkolenia tak. Dla animatorów osób starszych, one się odbyły.
Tak, myśmy ten projekt zakończyli, bo projekt miał się zakończyć wyszkoleniem 40 animatorów. My wyszkoliliśmy ich 41 i także w pewnej części zatrudnieniu tych animatorów. Mamy w tej chwili 27 osób zatrudnionych w różnych formułach, czy to etaty na przykład w instytucjach samorządowych, samozatrudnienie, utworzenie swojego, powiedziałbym, swojej firmy. Tam są formy różne. Efekt mamy osiągnięty.
41 osób zostało przeszkolonych, ale to były osoby nieaktywne zawodowo, to były osoby, które musiały przejść jakąś szczególną rekrutację, jak to wyglądało?
Tak, no wie pani, to są osoby, którego, no, nie chciałbym powiedzieć o castingu, prawda, ale pewna forma taka jednak wyboru następowała. Przede wszystkim to musiały być osoby 50+, czyli powyżej 50 lat. No, urzędnicy pytali, no jak to, chcecie aktywizować zawodowo osoby w tym wieku? Myślę, że warto było, ponieważ no, jakby wyszkolenie ich spowodowało, że oni są bardzo aktywni. Ale te osoby musiały jeszcze się jakby tutaj charakteryzować tak pewną otwartością, znajomością terenu, znajomością problematyki osób starszych, znajomością także jakby funkcjonowania różnego rodzaju instytucji, począwszy od instytucji samorządowych, poprzez instytucje kulturalne, gdzie sięgnąć po środki, jak sięgnąć i to, co jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, być komunikatywnym i mobilnym, czyli umiejącym też się przemieszczać, ponieważ ich praca to nie jest praca tylko w jednym miejscu, ale także w różnych miejscach, na przykład na terenie całej gminy. Mhm. Więc to był problem, żeby te osoby wybrać, ale powiem uczciwie, także i osoby same się garnęły, bardzo chętnie się zgłaszały.
Wczorajszą konferencją niejako zamykaliście ten projekt, zatem zapewne też była okazja, żeby spotkać się z tymi osobami, które zostały przeszkolone. Czy te osoby znalazły zatrudnienie, gdzie one pomagają, gdzie konkretnie funkcjonują zawodowo teraz?
Tak, w dniu wczorajszym mieliśmy konferencję, która kończyła ten projekt. W tej chwili trwa rozliczanie, ale w czasie tej konferencji także i przedstawiliśmy trochę tej statystyki, czyli 41 osób przeszkolonych, utworzonych było 10 miejsc tranzytowych, bo myśmy szkolili tych animatorów w takich grupach 10-osobowych, prawda, które najpierw przechodziły czas szkolenia, a później był jednak jeszcze 6-miesięczny czas wdrażania tego projektu, czyli każda z tych osób przez tych 6 miesięcy, jak w inkubatorze, efektem zakończenia tego projektu to właśnie zatrudnienie, czy to w instytucji publicznej, czy to samozatrudnienie, czy umowa cywilnoprawna, na umowę o pracę. Efekt jest taki, że mamy 27 osób zatrudnionych. Wśród tych 27 osób jest jedna osoba, która rozpoczęła działalność na własną rękę. To nas bardzo, bardzo cieszy. Oczywiście to się zmienia, bo widzimy, że część osób jakby ma to oficjalne zatrudnienie, ale ta pozostała część jest aktywna, jest aktywna w działalności społecznej, czyli nie robi to w formie zarobkowej, natomiast na pewno oddaje się tej pracy i współpracy z seniorami. Także wydaje mi się, że to jest taki początek. Chcielibyśmy, patrząc także na tą następną perspektywę, jakby ten projekt po pewnym zmodyfikowaniu, bo już teraz widzimy, że na pewno parę rzeczy trzeba by było dołożyć, może zmienić, może inaczej ukierunkować, żebyśmy chcieli taki projekt w dalszym ciągu realizować.
No właśnie, bo to jest pierwszy tego rodzaju projekt przez Was realizowany, ale można powiedzieć, że dopiero początek szeroko pojętej polityki senioralnej, o której coraz więcej się mówi, ale przede wszystkim, której coraz więcej przejawów mamy w naszym regionie, bo to jest najważniejsze.
Tak,
nie o mówienie chodzi, a raczej o konkretne działania.
Wydaje mi się, że właśnie idziemy w tym duchu, bo ponieważ jakby pani spojrzała na to, co przygotowuje chociażby Urząd Marszałkowski w ramach regionalnego programu operacyjnego, tworzenie domów seniorów. Dzisiaj mamy rządowy projekt Wigor, prawda, który też wychodzi jakby z propozycją utworzenia infrastruktury na rzecz pobytu osób starszych, ale takiego dziennego pobytu. Dyrektor Stobraskiego Centrum Medycznego wczoraj przedstawiał także swoje zamierzenia w ramach geriatrii, czyli tej działalności takiej sensu stricto medycznej, to my widzimy jedną rzecz, że do tego wszystkiego wpisujemy się z przygotowaniem tych animatorów osób starszych, ponieważ na każdym kroku widać, że jest potrzebny człowiek. Człowiek, który będzie przygotowany i będzie mógł te zadania z tymi seniorami realizować.
Ja pamiętam, panie pośle, jak tylko uruchamialiście ten projekt tranzytowych miejsc pracy, wtedy pojawił się właśnie ten animator osób starszych i wtedy mowa była o tym, że to nowy zawód niejako na opolskim rynku.
Tak,
prawda?
Dokładnie. Ja myślę, że nie tylko na opolskim, panie redaktor, ponieważ ten nasz projekt za chwilę będzie prezentowany także na ogólnokrajowej konferencji w Krakowie, gdzie przedstawiciele ministerstwa byli bardzo mile zaskoczeni, że w ten sposób podchodzimy do przygotowania, to co pani powiedziała, nowego zawodu i on rzeczywiście będzie tutaj się pojawiał. Nawet wczoraj w trakcie konferencji rozmawialiśmy, czy tutaj zarazić także przedsiębiorców tą naszą inicjatywą. No, ktoś powiedział, no tak, ale przedsiębiorcy to zarobek i tak dalej. Ale wie pani, jeśli my dzisiaj powiemy, że to ma być działalność gospodarcza, która ma w jakiś sposób się utrzymywać, to dlaczego nie mamy tutaj także i z przedsiębiorcami inwestować? No, chociażby nawet to, co robi w tej chwili Urząd Marszałkowski, który właśnie działalność w domach seniorów kieruje jakby tą możliwość do przedsiębiorców, czyli przedsiębiorca będzie mógł jakby jeszcze jedną gałąź otwierać. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej tutaj w takiej kwalifikacji zawodowej nowy zawód, jakim byłby animator osób starszych, jest jak najbardziej dzisiaj na czasie.
Rozumiem, że na razie mamy 41 animatorów osób starszych na dzień dzisiejszy. Pytanie, czy będą kolejni?
Mam nadzieję, że władze regionu, widząc tą potrzebę, jaka występuje i te efekty, które tutaj osiągnęliśmy, pozwoli na to, że w tym okresie programowania będą także środki w ramach tych projektów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w ramach których moglibyśmy ten projekt kontynuować. To jest niewystarczające. To trzeba dużo więcej tych osób, wręcz powiedziałbym w każdej większej gminie co najmniej kilka takich osób, które mogłyby wokół siebie zgromadzić grupę ludzi starszych, seniorów, którzy mogą jakby tą swoją aktywnością, tą swoją zdrowotność wydłużać. Więc to jest rzecz, która stoi przed nami i ja jestem przekonany, że taki projekt będzie mógł być także w przyszłości realizowany.
Panie pośle, a korzystając jeszcze z pana obecności w naszym studiu, oczywiście muszę zapytać o kwestię nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, bowiem można powiedzieć, że to taki chyba okręt flagowy dla pana jeszcze przed wyborami. Pytanie tylko, czy uda się przegłosować ustawę, nowelizację w Senacie?
Pani redaktor, ja nie wiem, czy to jest projekt flagowy. On na pewno jest ważnym przedsięwzięciem dla całego środowiska mniejszości narodowych i etnicznych. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest to efekt właśnie współpracy środowisk mniejszościowych, ale także i jakby wskazanie na te rzeczy, które patrząc na ustawę w jej 10-letnim funkcjonowaniu, gdzieś tam przeszkadzały, prawda, czy też nie pozwalały na tyle dobrze rozwinąć działalność w środowisku mniejszości.
Chodzi o możliwość używania języka mniejszości w urzędach powiatowych.
Nie tylko, bo tam jest szereg zmian. Jedną z ważniejszych jest na pewno rozszerzenie języka pomocniczego na poziom samorządów powiatowych.
Bo do tej pory chodziło tylko
na poziomie
o
gminnym. Tam jest także zmiana dotycząca pełnomocników do spraw mniejszości narodowych, etnicznych. Dotychczas mieliśmy tylko u wojewody. Dzisiaj rozszerzyliśmy na poziom samorządowy, czyli może być w gminie, może być w mieście, w powiecie, czy też w województwie. Oczywiście wszystko od woli z jednej strony przedstawicieli mniejszości, z drugiej strony od samorządu. Jest tam regulacja także dotycząca obecności przedstawicieli mniejszości, chociażby nawet w radach programowych mediów publicznych, gdzie są nadawane programy dla mniejszości, w komisjach konkursowych na dyrektorów szkół, placówek oświatowych, gdzie jest nauczany język mniejszości. Wie pani, to jest takie, powiedziałbym ogólnie patrząc, większe dowartościowanie środowiska mniejszości, za co na pewno te mniejszości serdecznie dziękują.
A więc panie pośle, czyli nie jest to pokazowa i nic nie wnosząca zmiana, jak możemy przeczytać w poniedziałkowej Gazecie Wyborczej komentarz posła Sławomira Kłosowskiego?
No panie redaktor, niech to ocenią przedstawiciele mniejszości. Ja myślę, że pan poseł Kłosowski nie za bardzo wdrożył się w ten projekt nowelizacji, ponieważ no, ze strony Prawa i Sprawiedliwości pracował przy tej nowelizacji pan Marek Ast, były przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, i myślę, że sam by potwierdził, że to są zmiany, które, tak jak powiedziałem, one wypłynęły od środowiska mniejszości. My tylko jako posłowie byliśmy tymi osobami, którzy to zebrali i pilnowaliśmy, żeby została przyjęta.
A teraz czekacie na głosowanie Senatu.
Tak, czekamy na Senat. Jestem przekonanym, że Senat ustosunkuje się do tej ustawy. Jeśli będzie miał uwagi i poprawki, no to mamy jeszcze termin 8-9 października, gdzie na pewno Sejm wtedy pochyli się i albo przyjmie, albo odrzuci te poprawki i ustawa trafi do prezydenta Dudy celem podpisania.
Czyli jeszcze przed wyborami będzie można ewentualny sukces ogłosić.
Ja uważam, że już dzisiaj można sam fakt przyjęcia taką ilością głosów w Sejmie dowodzi, że ta otwartość polskiego parlamentu na sprawy mniejszościowe jest dobra.
Poseł Ryszard Galla był dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.